Cześć. Tak to już jest, że zawsze w oceanie znajdzie się jakaś większa ryba. No bo na nas, zwykłych małych żuczków, czyhają w internecie cyberprzestępcy chcący okraść nasze konta w bankach albo zbierający o nas różne dane. Na firmy ostrzą sobie zęby złodzieje infekujący urządzenia oprogramowaniem ransomware, próbując w ten sposób wyłudzić zapłacenie wysokiego okupu. A jak to jest w przypadku całych krajów i ich jednostek administracji? Tu skala, jak i ewentualne skutki są na zupełnie innym poziomie. Mowa przecież o atakach na infrastrukturę krytyczną, służby prowadzące konkretne śledztwa czy zagrażanie wolności wyborów. Gdy na liście ofiar są partie polityczne, ambasady, prezydent Stanów Zjednoczonych, FBI i NSA, Pentagon czy NASA, a to jedynie mały wycinek tej listy, to brzmi tak abstrakcyjnie, że aż niewiarygodnie. Przed Wami pierwszy odcinek miniserii o narodowych organizacjach cyberprzestępczych, w której będę opowiadał o naprawdę najgrubszych z grubych kotletów. Zapraszam. Za wielkimi cyberatakami, o których co i róż dowiadujemy się z mediów, nie stoją jedynie dzieciaki pochowane w odkłaniach piwnic swoich rodziców. O nie! Cyberprzestępczość już dawno urosła do rangi całkiem poważnego, choć wciąż nielegalnego biznesu. Dobrym przykładem w tej kwestii może być choćby grupa LogBit, szyfrująca dane różnych firm, aby następnie zmuszać je do zapłacenia niemałego okupu. Ale co dzieje się, gdy przeprowadza się takie operacje na jeszcze wyższym poziomie skomplikowania? Na przykład celując w wielkie korporacje, infrastrukturę krytyczną, czy nawet całe kraje. Mówimy wtedy najczęściej o tak zwanych APT, co jest skrótem od Advanced Persistent Threat. Tym właśnie mianem określa się bardzo skomplikowane i wyrafinowane, a tym samym spektakularne operacje oraz stojące za nimi organizacje. Tu nie ma mowy o użyciu jakichś gotowych recept na przeprowadzenie ataku prosto ze sklepu z receptami na przeprowadzenie ataku. Wykorzystuje się nieznane szerokiej publice podatności, zero daye, a kampanie takie składają się często z bardzo wielu następujących po sobie etapów, dopracowywanych latami oraz są bardzo precyzyjnie wycelowane w ofiarę. Atakujący zresztą bardzo wiele o niej wie jeszcze przed przeprowadzaniem próby zainfekowania złośliwym oprogramowaniem, prowadząc długi i bardzo wnikliwy rekonesans. Ataki takie wiążą się z uzyskaniem nieautoryzowanego dostępu, a potem przebywaniem w czyjejś przejętej infrastrukturze, często miesiącami, a nawet latami, rozwijając swoje macki szerzej i szerzej, aby niepostrzeżenie zbierać najskrytsze sekrety i ujawniać je atakującemu. Nadrzędnym celem jest jak najdłuższe pozostanie w ukryciu, nawet kosztem zasięgu swojej operacji. To naprawdę nie jest trywialne, ani tym bardziej tanie zadanie, więc nikogo nie dziwi chyba fakt, że najczęściej za wszystkim stoją jednostki ściśle powiązane z wywiadami różnych krajów. Kiedy jednak o nich mowa, to badacze zajmujący się cyberbezpieczeństwem potrzebują jakiejś nomenklatury, żeby wiedzieć, że rozmawiają o tym samym. Wypracowano więc pewien schemat i poszczególne grupy rozróżnia się numerami. Mówimy więc na przykład o APT-29 i akurat ten numer wcale nie znalazł się tutaj przypadkiem. APT-29 to bodaj największa grupa cyberwywiadowcza z Rosji. Znana jest również pod wieloma innymi nazwami, jak choćby Cozy Bear, Nobelium, Yttrium, The Dukes czy Midnight Blizzard. Badacze oraz wywiady wielu krajów wskazują na jej bardzo ścisłe powiązanie ze Służbą Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej, czyli SVR albo SWR, zwał jak zwał. Jak to w przypadku takich organizacji bywa, wskazanie jej początków bywa trudne. Zakłada się jednak, że działa od przynajmniej 2008 roku, przeprowadzając ataki na rządy i dyplomatów. Początkowo były to jednak tylko przypuszczenia. Jeżeli mamy skupić się na faktach, to pierwszym momentem potwierdzającym ich istnienie jest operacja Mini Duke, rozpoczęta w 2013 roku. Ofiarom, a było ich prawie 60 na całym świecie, wysyłano dokumenty w PDF-ie na pozór bardzo istotne, jak choćby dotyczące polityki zagranicznej Ukrainy i jej planów dołączenia do NATO. Otwarcie takiego dokumentu oznaczało infekcję spersonalizowanym pod konkretny cel złośliwym oprogramowaniem z wykorzystaniem podatności Zero Day w Acrobat Readerze. Następnie komunikacja z serwerem matecznika prowadzona była przez Twixera czy Reddita. Robak nasłuchiwał, czy na ustalonych kontach użytkowników pojawiają się nowe wpisy, które były zaszyfrowanymi odnośnikami koniecznymi do pobrania dalszego etapu ataku w postaci GIF-a, a raczej czegoś, co go dobrze udawało. Jego instalacja w systemie pozwalała na utrzymywanie stałego kontaktu z atakującymi, przesyłając cały ruch sieciowy przez Panamę albo Turcję. W bardzo podobny sposób i w zbliżonym czasie atakowano europejskie rządy, ambasady i dyplomatów w ramach operacji Ghost i w co najmniej 4 przypadkach atak taki przeprowadzono z sukcesem, a komunikacja z ofiarami trwała przez przynajmniej 6 lat. Jak więc widzicie, to bardzo złożony, świetnie dopracowany i niestety efektywny proces. A to dopiero początki. Następne cele zaatakowano w latach 2015-2016 i to bez jakiegokolwiek instynktu samozachowawczego czy kompleksów. Na cele wzięto Pentagon, a konkretnie ich serwery pocztowe, w szeroko zakrojonym ataku spear phishingowym. To znaczy takim bardzo precyzyjnie wycelowanym w każdą z ofiar, odwołując się na przykład do czegoś, co wie rzekomy nadawca, pod którego atakujący się podszywa, żeby uwiarygodnić nadawcę wiadomości i zwiększyć prawdopodobieństwo otwarcia załącznika, czy też kliknięcie w złośliwego linka. Zmusiło to amerykańskie służby do czasowego wyłączenia sieci sztabów połączonych oraz unieruchomiło wojskową pocztę elektroniczną. Nie miało to raczej wpływu na komunikację o wysokich stopniach poufności, ale potwierdziło zdolność APT-29 do przeprowadzania zaawansowanych operacji cybernetycznych przeciwko bardzo dobrze zabezpieczonym celom. Zresztą to nie jedyny dowód. Niedługo później odkryto, że systemy Komitetu Partii Demokratycznej zostały przełamane, o czym poinformowało polityków FBI, a na ratunek w panice wezwano specjalistów z CrowdStrike'a. Tak funkcjonariusze, jak i cyberbezpiecznicy niezależnie potwierdzili, że za wszystkim stoją rosyjskie służby, co znalazło swoje odzwierciedlenie w raportach senackich komisji. Z systemów Partii Demokratycznej wykradziono znaczne ilości danych, które przecież na pewno miały wpływ na przebieg wyborów prezydenckich w Stanach. Upubliczniono choćby prywatne wiadomości ze skrzynek pocztowych polityków, co doprowadziło do wielu zawirowań w Partii Demokratycznej, w tym rezygnacji niektórych kandydatów w ogóle ze startu w wyborach. Zresztą atakowano też w tym czasie różne amerykańskie NGOsy czy think tanki, co również potwierdza tę tezę. Kolejne lata, mówimy tu o roku 2017, to ataki na cele zlokalizowane w Norwegii i Holandii. W kraju znanym z fiordów, co to mi z ręki jadły, przeprowadzono akcję bardzo precyzyjnie wymierzonych ataków phishingowych. Celami były skrzynki pocztowe m.in. pracowników Ministerstwa Obrony, ich MSZ-u, Norweskiej Agencji Ochrony Radiologicznej, czy też polityków Partii Pracy. Sprawę potwierdziła norweska premierka oraz ich Krajowa Służba Bezpieczeństwa. Podobne głosy płynęły z holenderskiej Służby Wywiadu i Bezpieczeństwa, gdzie próbowano w podobny sposób atakować pracowników ministerstw, aby potencjalnie uzyskać dostęp do niejawnych dokumentów. Ale to nie wszystko. Rosjanom udało się w zbliżonym okresie uzyskać nieuprawniony dostęp do serwerów holenderskiej Akademii Policyjnej, skąd przedostali się do sieci krajowej policji. Tylko tak właściwie to dlaczego? Ano dlatego między innymi, że był to czas intensywnego śledztwa w sprawie zestrzelenia przez Rosjan w Donbasie samolotu pasażerskiego MH17 malezyjskich linii lotniczych, gdzie zginęli wszyscy na pokładzie. Pewnie próbowano w ten sposób wpływać na wyniki śledztwa lub przynajmniej być na bieżąco z jego ustaleniami. Następne lata to coraz większa zuchwałość atakujących, o czym możemy dowiedzieć się choćby z raportu brytyjskiego Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa. W 2020 roku, w szczycie pandemii COVID-19, APT-29 wzięła za cel organizacje prowadzące badania nad rozwojem szczepionek na koronawirusa na całym świecie. Najprawdopodobniej po to, aby wykraść ich własność intelektualną. Zastosowano nowe, przynajmniej dla APT-29, metody, w tym złośliwe oprogramowanie o nazwie Wellmess i Wellmail, którego wcześniej nie używali. Celem było to co zawsze, uzyskanie dostępu do czyichś systemów i pozostanie w nich niewykrytym tak długo, jak to tylko możliwe. Jednak to wszystko to tylko przyczynek do jednej z ich najbardziej spektakularnych, przynajmniej moim zdaniem, akcji. Mowa o SolarWinds. Jeżeli ciśnie się Wam na usta pytanie, co to w ogóle jest SolarWinds, to spieszę z odpowiedzią. Nie, nie chodzi tu o zakłócenia wywołane przez burze na słońcu, ani o ekologiczną energię prosto z paneli na dachu. To po prostu całkiem sporej wielkości amerykańska firma, która tworzy oprogramowanie. Głównie stosowane w celu monitorowania i zarządzania infrastrukturą informatyczną w obrębie organizacji. Jednym z ich sztandardowych produktów jest zintegrowana platforma o nazwie Orion, której zadaniem jest agregowanie informacji z licznych podsystemów i prezentowanie ich w zunifikowany i czytelny sposób administratorom. Czy działają wszystkie serwery, ile ich zasobów jest wykorzystywane, jakie są opóźnienia transmisji danych w firmowej sieci, czy końcowe urządzenia pracowników nie zachowują się w jakiś dziwny sposób. No ogólnie dzięki temu można wiedzieć prawie wszystko. Narzędzie ma więc nieocenioną wartość. Nie ma jednak nic za darmo. Aby mieć do tych informacji dostęp, często zresztą bardzo niskopoziomowych, Orion potrzebuje wysokich uprawnień w monitorowanych systemach. Trzeba mu więc zaufać, co w tym przypadku okazało się zgubne. Klientami SolarWinds jest zdecydowana większość najbogatszych firm na świecie. No i amerykański rząd na pewno więc biorą bezpieczeństwo na poważnie. Bardzo poważnie. Co więc takiego się wydarzyło? Z początkiem grudnia 2020 roku FireEye, dostawcy rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, zauważyli, że jeden z pracowników próbuje zarejestrować nowe urządzenie jako token do uwierzytelniania drugim składnikiem. Jednak urządzenia tego nie było na liście zaufanych. Skontaktowali się więc z rzeczonym użytkownikiem, który oczywiście zaprzeczył, jakoby przez taki proces przed chwilą próbował przejść. A to na pewno szybko obudziło administratorów FireEye, bo oznaczało, że ktoś nieupoważniony próbuje dostać się do ich infrastruktury. Zaczęto więc drążyć głębiej i szybko okazało się, że problem jest zdecydowanie poważniejszy niż początkowo sądzono. Bo ktoś wcale nie próbował uzyskać nieuprawnionego dostępu, tylko już od dawna go miał. Brzmi to tym gorzej, że przecież mówimy o firmie, która właśnie takim sytuacjom ma przeciwdziałać i na tym opiera cały swój biznes. I to całkiem poważnej, bo o ile nazwa FireEye może jeszcze nic wam nie mówić, o tyle Mandiant, który jest częścią Google, znany jest dość szeroko. Po prostu doszło tam do różnych przejęć i zmian nazw, ale to nie jest miejsce na tłumaczenie zawiłości korporacyjnych decyzji. Pytanie jednak pozostaje. Czy szewc w dziurawych butach chodzi? I co odkryto po dalszej analizie? Okazało się, że po jednej z aktualizacji Oriona, którego wykorzystywali w swojej organizacji, przy okazji złapali jakiegoś robaka. Cóż, nie byli w tym osamotnieni. Szybko wyszło, że razem z nimi ofiarami padły tysiące innych klientów SolarWinds, w tym Microsoft, Intel, Cisco, Deloitte, czy też różne elementy amerykańskiego państwa. Departament Sprawiedliwości, Biuro Prezydenta, Pentagon, NASA, wszystkie gałęzie wojska czy NSA. A że oprogramowanie takie jak Orion wymaga do pracy bardzo wysokich uprawnień w środowisku, w którym działa, to atakujący automatycznie uzyskali takie właśnie wysokie uprawnienia. Jednym słowem, tragedia. A to dopiero wierzchołek góry lodowej. W dodatku o sprawie niecały tydzień później zaczęły już donosić media, na przykład Washington Post. FireEye zauważyło też, że skradziono im stworzone przez nich narzędzia ofensywne, czyli w branżowym języku wykorzystywane przez zespół czerwony. Kiedy zatrudniamy taką firmę, aby sprawdziła bezpieczeństwo naszej organizacji, to są one stosowane między innymi do testów penetracyjnych, aby wykazać luki, które mamy załatać. Takie narzędzia w niepowołanych rękach mogą narobić naprawdę wiele poważnych szkód. No ale na szczęście nie było wśród nich żadnych zero dayów. Tylko jak właściwie do tego doszło? Tak krok po kroku. O tym mogliśmy dowiedzieć się z samego źródła, bo na konferencji RSA w 2021 roku wystąpił sam Sudhakar Ramakrishna, prezes SolarWinds, aby opowiedzieć, jak historia ta wyglądała z ich punktu widzenia. Sudhakara zresztą oficjalnie ogłoszono nowym prezesem dzień po informacji FireEye, że padli ofiarami włamania. Także jeżeli kiedyś mieliście wrażenie bycia rzuconymi na głęboką wodę, to wiedzcie, że ktoś na pewno miał gorzej, ale do brzegu. Kiedy SolarWinds dowiedziało się, co tak właściwie się stało, zaczęło rozsyłać do swoich klientów informacje, aby natychmiast dokonali aktualizacji Oriona z powodu odnalezionej w nim luki bezpieczeństwa, choć na tym etapie nie wiedzieli jeszcze zbyt wiele. Jednak już parę dni później, w połowie grudnia 2020 roku, okazało się, że to tylko cisza przed burzą. Atakujący mieli dostęp do systemów SolarWinds przynajmniej od marca, a więc byli totalnie niewidoczni przez jakieś 9 miesięcy. Oczywiście w tym właśnie czasie pojawiają się też sukcesywnie informacje o kolejnych ofiarach, jak choćby o departamentach amerykańskiej administracji rządowej i wielu firmach. Sytuacji nie pomaga na pewno fakt, że to okres zmiany w gabinecie prezydenta USA, a więc zamieszania jest i bez tego wystarczająco wiele. Na przełomie roku 2020 i 2021 Microsoft poinformował, że w związku z atakiem wykradziono im część kodów źródłowych. Tydzień później, 6 stycznia, Sudhakar był już oficjalnie prezesem od 2 dni. Cyber Security and Infrastructure Security Agency, czyli tacy amerykańscy stróże rządowego cyberbezpieczeństwa, nakazała podległym rządowi agencjom, korzystającym z Oriona, przeprowadzenie odpowiednich analiz. A gość z wielkimi rogami przejął chwilowo kapitol. Nie powiem, intensywny to był tydzień. Dowiedzieliśmy się też, jak złośliwy kod w ogóle znalazł się w Orionie. Przecież w każdej firmie, szczególnie tak dużej i zajmującej się tak ważnymi sprawami, na pewno nie da się od tak po prostu sobie czegoś zmienić na własną rękę, prawda? Tak, to prawda. Dlatego sposób, w jaki udało się to zrobić, jest naprawdę bardzo ciekawy. Zainfekowano kompilatory SolarWinds. Te dodawały złośliwe fragmenty kodu dopiero na ostatecznym etapie budowania paczek oprogramowania przeznaczonych do dystrybucji klientom w postaci aktualizacji, a więc w repozytoriach kodu nie było żadnych anomalii. A było to ledwie kilka tysięcy linijek, co w tak wielkim projekcie jest jak igła w stogu siana. Zauważenie przez zwykłego śmiertelnika, że coś poszło niezgodnie z planem, jest praktycznie niemożliwe i tak właśnie złośliwy kod trafiał do klientów SolarWinds. Tam czekał jakieś 2 tygodnie od pierwszego uruchomienia, tak na wszelki wypadek, jakby któryś klient dokładnie sprawdzał, co robią nowe aktualizacje wykorzystywanego oprogramowania. Następnie zaczynał rozgaszczać się jak w bujanym fotelu. Analizował napotkane środowisko i ewentualnie wyłączał zabezpieczenia zatrzymujące złośliwe oprogramowanie, aby pozostać jak najdłużej w ukryciu. To też chwila, w której nawiązywano kontakt z serwerami atakujących, aby zgłosić się, że infekcja przebiegła z sukcesem. Do komunikacji zawsze wykorzystywano adres na terenie Stanów Zjednoczonych, aby nie budzić podejrzeń. Na podstawie przesłanych danych atakujący decydowali, czy ofiara jest wystarczająco interesująca. Jeżeli nie, to malware mógł nawet na tym etapie po prostu się z jej systemów usunąć, aby nie kusić losu dla jakiejś tam płotki. No bo głupio byłoby wpaść, mając tyle za uszami jak Al Capone, po prostu za podatki. Zresztą, co ciekawe, dokładnie ten mechanizm wykorzystano, aby masowo później usunąć to złośliwe oprogramowanie z zaatakowanych systemów. Wystarczyło w porozumieniu z dostawcami usług sieciowych, w odpowiedzi na zapytania DNS, zwrócić pewien konkretny adres, aby robak po prostu się wyłączył. Ale wróćmy do meritum. W przypadku tych ciekawszych ofiar, atakujący prowadzili dalsze czynności już ręcznie, pewnie żeby uniknąć jakichś trywialnych błędów nieprzewidzianych podczas automatyzacji. Byli zresztą w stanie wykorzystać nieznaną do tej pory lukę, która pozwalała uwierzytelnić się w usługach zaatakowanej organizacji jako dowolny użytkownik, bez konieczności choćby kradzieży tokenów uwierzytelniania wieloetapowego, co jest w sumie takim świętym gralem, kiedy prowadzi się jakieś działania ofensywne. Zastosowanie przez atakujących techniki, aby nie zostać odkrytymi, były z absolutnie najwyższej półki. Praktycznie nieosiągalne dla kotleta chudszego niż jakiś krajowy wywiad. W toku śledztwa odkryto także, że atakujący byli w systemach SolarWinds przynajmniej rok wcześniej niż początkowo sądzono, a więc od stycznia 2019 roku. Orion nie był więc celem samym w sobie, a został po prostu wykorzystany jako nośnik dla pasożyta, który w ten sposób dostał się do systemów docelowych ofiar, w dodatku z bardzo wysokimi uprawnieniami. Rzeczywistymi celami było, jak sądzą eksperci, kilkadziesiąt firm, a reszta po prostu oberwała rykoszetem. Potwierdzono, że atakujący uzyskali dostęp do 250 wewnętrznych sieci firmowych, a później zredukowano tę liczbę do około setki. Microsoft nazwał atak na SolarWinds największym i najbardziej skomplikowanym atakiem w historii. Przynajmniej z tych, o których wiemy. Amerykańskie służby poinformowały, że z dużą dozą prawdopodobieństwa sądzą, że za wszystkim stoją Rosjanie i była to po prostu operacja szpiegowska. Co działo się dalej? W połowie grudnia SolarWinds opublikowało łatkę, która naprawiła wykorzystywaną podatność, a Microsoftowy Defender zaczął wykrywać i usuwać złośliwe oprogramowanie otrzymane w jakimś tam niechcianym prezencie. W dodatku infrastruktura służąca do zarządzania zainfekowanymi maszynami została przez nich przejęta i wykorzystywana, aby posprzątać pozostałości po tym ataku. Jednak to nie koniec historii. W toku śledztwa okazało się, że ktoś inny również odnalazł tę lukę i wykorzystywał ją do swoich celów. Kto? Cóż, wszystko wskazuje, że była to inna grupa APT, tym razem z Chin. A co warte podkreślenia? SolarWinds nie wywaliło na zbity osoby odpowiedzialnej za cyberbezpieczeństwo w firmie, aby po prostu pokazać jakiegoś kozła ofiarnego. Chociaż okej, to nie do końca prawda, bo winę za wszystko na przesłuchaniu przed kongresem po prostu zwrócili na stażystę. Jego zasługą miał być wyciek hasła SolarWinds 123 do jednego z serwerów, które znajdowało się czystym tekstem w jednym z otwartych repozytoriów na GitHubie. Czy to właśnie był ten początkowy wektor ataku? Nie wiadomo, ale Sudhakar wielokrotnie musiał przepraszać za obwinianie biednego stażysty, bo to słowa poprzedniego prezesa, a obecny nie sądzi, że po prostu wskazywanie palcem winnego rozwiązuje jakiekolwiek problemy. Wszystkim życzę takich szefów. Amerykańskie służby oraz Biały Dom w oświadczeniu wprost oskarżyły o całe zamieszanie rosyjski wywiad, czemu ci oczywiście zaprzeczyli. Nałożono też sankcje. Tylko skąd tak właściwie wiemy, że to właśnie byli oni? To trochę tak jak w kawale o lisku chytrusku. Specjaliści od cyberbezpieczeństwa mają swoje metody, aby z dość dużą dozą prawdopodobieństwa ocenić, skąd bierze się dane zagrożenie. Należy do nich choćby ocena, kto ma w tym największy interes, dokąd prowadzą nawiązywane połączenia, czy po prostu kto w ogóle może sobie pozwolić na przeprowadzanie ataku o takiej skali. Takie organizacje nie biorą się znikąd, szczególnie działając przez tak długi czas. Bo raz ktoś po prostu może mieć szczęście i znaleźć jakąś bardzo użyteczną podatność. Jeżeli zdarza się to jednak wciąż i wciąż, to jasno świadczy o naprawdę wysokich umiejętnościach. Sprawdza się więc choćby czas, w którym atakujący są najbardziej aktywni. Monitorując natężenie ich zachowań przez jakiś okres i nakładając to na strefy czasowe oraz godziny pracy, można czasami wykazać, w jakiej strefie czasowej prawdopodobnie się znajdują. A to znacznie zawęża grono ewentualnych podejrzanych. Kolejną przesłanką jest zachowanie po uzyskaniu dostępu do wewnętrznych systemów ofiary. Ktoś nakierowany po prostu na chęć zysku, pewnie wykorzystałby go do przeprowadzenia ataku ransomware, aby zaszyfrować dane firmy i próbować zmusić ją do zapłacenia pokaźnego okupu. Do tego dochodzą również podobieństwa w wykorzystywanych technikach, taktykach i procedurach, tak zwane TTP, oraz fragmenty zdekompilowanego kodu, które są do siebie bardzo podobne, czy też zbliżona struktura oprogramowania. Co robić i jak żyć? Jak bronić się przed tak finezyjnymi atakami? Cóż, nie jest to proste, szczególnie jeżeli atakujący ma praktycznie nieograniczony budżet. Ale przede wszystkim nie śpij. Administrując jakąś infrastrukturą, bądź czujny i regularnie przeprowadzaj audyty, a także, kiedy coś cię niepokoi, drąż, aż nie uzyskasz satysfakcjonującej odpowiedzi. Jaka by nie była. A tak trochę poważniej, jeżeli zajmujesz się czymś krytycznym, to na incydenty reagować należy natychmiast. W tym celu zazwyczaj powołuje się w organizacjach SOCI, czyli Security Operations Center, gdzie specjaliści na bieżąco monitorują wszystko, co tylko możliwe, szukając wszelkich oznak anomalii oraz odpowiedzi na pytanie, co mogło je spowodować. To bardzo istotne, ponieważ nawet jeżeli nie uchroni przed wejściem w twoje zasoby kogoś niepowołanego, to jest w stanie ograniczyć jego panoszenie się po nieswoich włościach. Miej też plan, co zrobisz, kiedy to się stanie. Bo luki były, są, no i będą. To nie jest kwestia, czy twoje zabezpieczenia zostaną przełamane, ale po prostu kiedy to nastąpi, niezależnie od budżetu. Trzeba zwyczajnie być gotowym i reagować w odpowiedni sposób, a nie chować głowę w piasek. Dobrym przykładem jest FireEye, którzy zachowali się bardzo przyzwoicie. Kiedy tylko dowiedzieli się o wycieku niebezpiecznych narzędzi, udostępnili publicznie informacje, jak im przeciwdziałać, aby spalić możliwość ich wykorzystania przez złodziei. To na pewno nie była łatwa decyzja upublicznić rzeczy, nad którymi latami pracowali i które dawały im realną przewagę konkurencyjną, ale jednak zrobili to dla wspólnego dobra. I chałwa im za to. Poza tym nie zapominaj o podstawach. Wdrażaj poprawki bezpieczeństwa tak szybko, jak to tylko możliwe. Miej dobrze przemyślane polityki bezpieczeństwa, w tym w szczególności nie szastaj wysokimi uprawnieniami na prawo i lewo. Każdy użytkownik systemu, nawet prezes, albo nawet w szczególności on, powinien mieć je tak niskie, jak to tylko możliwe, do wykonywania służbowych obowiązków. Wszyscy będą bezpieczniejsi. Nie spoczywaj na laurach w kwestii szkoleń pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa i dobrych praktyk. To zawsze dobrze zainwestowane pieniądze. I to już wszystko na dziś. O dalszych losach APT29 opowiem Wam już wkrótce w następnym odcinku tej miniserii o narodowych grupach cyberprzestępczych. Dajcie znać, czy chcecie więcej, a tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia!